W 1923 roku w jackim więzieniu Eser Strużyński i towarzysze, ilu ich było, jak się nazywali, przeciw czemu protestowali, zabarykadowali się w celi, oblali materace naftą i sami się spalili, w zupełnej zgodzie z tradycjami Schlisselburga, żeby już nie sięgać głębiej. Ale ile podobny gest robił hałasu niegdyś, jakie to poruszenie wywołało w całym rosyjskim społeczeństwie. Teraz zaś nie dowiedziała się o tym ani wiatka, ani Moskwa, ani historia. A tymczasem mięso ludzkie skwierczało na ogniu zupełnie tak samo. Pomysł zamiany wysp sławieckich na miejsce zesłania wziął się ze spostrzeżenia, że to bardzo odpowiedni punkt, ponieważ przez pół roku nie ma on łączności ze światem zewnętrznym. Żaden krzyk stamtąd nie dojdzie. Możesz tam spokojnie bawić się w całopalenie. W 1923 roku przywieziono tam przeto z Pertomińska, półwysep Onieżski, grupę aresztowanych socjalistów i rozmieszczono w trzech odległych pustelniach klasztornych. Oto pustelnia Sawwatiewska, dwa oddziały byłego hospicjum dla pątników, część jeziora należy do zony obozowej. Przez pierwsze miesiące wydaje się, że wszystko jest w porządku. Przestrzegany jest politreżim, niektórym krewnym udaje się dotrzeć aż tu na widzenia, a wszystkie pertraktacje z administracją więzienną prowadzone są przez starostów trzech partyjnych grup. Cała zona pustelni jest zoną wolną, wewnątrz niej więzień może rozmawiać i robić wszystko bez przeszkód. Ale już wtedy o świcie epoki archipelagu rozpełzły się uporczywe pogłoski. Politreżim będzie zlikwidowany. Likwidują politreżim. I rzeczywiście, doczekawszy się połowy grudnia, gdy kończy się nawigacja i wszelka łączność ze światem, naczelnik sławieckiego obozu Eichmanns obwieścił, owszem, wydana została nowa instrukcja w sprawie reżimu więziennego. Nie wszystko zostaje skasowane, bynajmniej. Ograniczone będzie prawo korespondencji i coś tam jeszcze, a najważniejsze, że z dniem 20 grudnia 23 roku zabrania się wychodzenia z mieszkalnych budynków po 6 wieczorem. Frakcje partyjne decydują się na protest. Eserowcy i anarchiści wyłaniają grupę ochotników, którzy właśnie 20 grudnia mają wyjść na spacer demonstracyjnie po 6 wieczorem. Ale naczelnik sawwiatiewskiej pustelni, Noktiew, taką ma chęć postrzelać sobie, że jeszcze przed fatalną 6 godziną, a może nie nastawił dobrze zegarka, jeszcze wtedy nie sprawdzało się według radia, uzbrojeni konwojenci weszli w obręb zony i otworzyli ogień do więźniów, spacerujących spokojnie i w zgodzie z regulaminem. 3 salwy, 6 zabitych, 3 ciężko rannych. Następnego dnia przyjechał Eichmanns. To godne pożałowania, nieporozumienie. Noktiew zostanie usunięty. Dostał przeniesienie i awans. Pogrzeb zabitych. Chór śpiewa w sołowieckim pustkowiu stary rewolucyjny marsz żałobny. Czy aby nie po raz ostatni zezwala się na to zawodzenie po dopiero co zabitych? Przywalili ich mogiłę wielkim głazem morenowym i wyryli na nim nazwiska. W 1925 roku głaz został odwrócony, przez co napisy zniknęły z oczu. Kto bywa na Sołówkach jako turysta, niech poszuka i sam popatrzy. Nie sposób powiedzieć, aby prasa ten wypadek przemilczała. Wprawdzie pojawiła się wzmianka petitem. Więźniowie napadli na strażników i 6 ludzi zginęło. Uczciwa gazeta Rote Fahne pisała zaś o buncie na Sołówkach. Wśród eserowców siedzących w sawwatiewskiej pustelni był również Jurij Padbielski. Zgromadził on świadectwa lekarskie dotyczące sławieckiej masakry, pragnąc je w przyszłości gdzieś opublikować. Ale po upływie roku, podczas rewizji w Swierdłowskim więzieniu tranzytowym, wykryto dokumenty w podwójnym dnie jego kuferka. Tak oto potyka się rosyjska historia. Politreżim został uratowany i przez cały rok nikt nie zająknął się o nowych zmianach. Przez cały 1924 rok, owszem, ale pod jego koniec Rozpełzły się uporczywe pogłoski, że w grudniu znów zacznie się wprowadzanie nowego regulaminu. Smok już poczuł głód. Potrzebne mu były nowe ofiary. I oto trzy pustelnie socjalistyczne, Sawwiatiewska, Troicka i Muksalmska, leżące na trzech rozmaitych wyspach, potrafiły jednak nawiązać konspiracyjną łączność i tego samego dnia wszystkie partyjne frakcje ze wszystkich trzech pustelni złożyły oświadczenia z ultimatywnymi żądaniami wobec Moskwy i administracji Wysp Sałowieckich. Albo przed końcem nawigacji wszyscy więźniowie będą stąd wywiezieni, albo też dotychczasowy regulamin ma pozostać w mocy. Termin ultimatum oznaczono na 2 tygodnie, grożąc, że inaczej we wszystkich pustelniach rozpocznie się głodówka. Taka jedność zasługiwała na uwagę. Takie ultimatum nie można puścić mimo uszu. Dzień przed upływem terminu przyjechał Eichmanns kolejno do każdej pustelni i oświadczył, że Moskwa odpowiedziała odmownie. Następnego więc dnia we wszystkich trzech pustelniach, łączność między nimi też miała ulec przerwaniu, rozpoczęto głodówkę z tym, że wolno było pić wodę. W Sawwatiewskiej głodowało około 200 ludzi. Sami podjęli postanowienia, aby chorych od tego obowiązku uwolnić. Lekarz, aresztant codziennie badał głodujących. Głodówka kolektywna zawsze trudniejsza jest do przeprowadzenia niż indywidualna. Decyduje przecież wytrzymałość nie najsilniejszych, lecz najsłabszych uczestników. Głodówka ma sens tylko wtedy, gdy wszyscy decydują się na nią stanowczo, gdy każdy zna innych osobiście i jest ich zupełnie pewien. Kiedy udział bierze kilka różnych frakcji partyjnych, gdy uczestników jest kilkuset, nieuniknione są rozbieżności i rozterka moralna podsycana jeszcze przez innych. Po 15 dobach głodu w Sawwatiewskiej pustelni trzeba było przeprowadzić tajne, urny przenoszono z izby do izby, głosowanie. Trzymać się dalej, czy przerwać głodówkę. A Moskwa i Eichmanns czekali sobie. Sami przecież głodu nie czuli. Stołeczne gazety nie rozwodziły się nad głodówką. Nie było też studenckich wieców pod Soborem Kazańskim. Głucha tajność nadawała już śmiało żądany kształt naszej historii. Pustelnie postanowiły zakończyć głodówkę. Nie wygrały jej. Ale jak się okazało, nie przegrały jej również. Regulamin w czasie tej zimy nie uległ zmianie. Dodano tylko obowiązek wyrębu i dowozu drzewa z lasu. To już było logiczne. Wiosną zaś 25 roku okazało się, że głodówka przyniosła w rezultacie wygraną. Aresztantów ze wszystkich trzech pustelni ewakuowano z Wysp Sławieckich. Na stały ląd. Dosyć już polarnych nocy i półrocznej izolacji. Tylko że eskorta i warunki wyżywienia w drodze były jak na owe czasy jakieś bardzo surowe. Wkrótce zaś okazało się, że więźniowie padli ofiarą podstępu. Pod pretekstem, że starszyzna powinna korzystać z pewnych wygód, ulokowano starostów w sztabowym wagonie razem ze sprzętem gospodarczym. W ten sposób grupa została jakby bez głowy. Wagon ze starostami odczepiono w wiatce i posłano do tobolskiego izolatora. Dopiero wtedy wyjaśniło się, że zeszłoroczna głodówka zakończyła się klęską. Silną i wpływową starszyznę odcięto do reszty po to, aby przykręcić śrubę. Jagoda i Katanian osobiście kierowali operacją rozmieszczenia byłych wyspiarzy w dawno już gotowym, lecz aż do tej chwili stojącym pustką, budynku więziennym górnouralskiego izolatora, który w ten sposób został przez nich zainaugurowany wiosną 25 roku. Naczelnikiem został niejaki Dupper, aby zasłynąć w przyszłości i budzić potem przez całe dziesięciolecia zasłużony strach. W izolatorze przybyszom z Solówek od razu odebrano swobodę ruchów. Cele zamknięte zostały na klucz. Udało się mimo wszystko wybrać nowych starostów. Nie mieli oni jednak już prawa do odwiedzania cel. Wzbronione zostało przekazywanie bez ograniczeń pieniędzy, rzeczy i książek z jednej celi do drugiej, jak to bywało dawniej. Gdy pewnego razu któryś z więźniów zaczął wołać drugiego, stojący na wieży wartownik strzelił w okno celi. W odpowiedzi urządzono raban, powybijano szyby, poniszczono więzienne sprzęty. A w naszych więzieniach warto się dobrze namyśleć nad podobnym gestem. jak wybijesz w celi szybę, to mogą jej wcale na zimę nie wstawić. Nic nadzwyczajnego. To za caratu szklarz musiałby przybiec z duchem. Walka trwała dalej, ale już z desperacją i w warunkach niekorzystnych dla skazańców. W 1928 roku, według relacji Piotra Piotrowicza Rubina, z jakiejś tam przyczyny nowa powszechna głodówka ogarnęła cały górnouralski izolator. Ale teraz już nie było dawnej solennej atmosfery, ani własnego lekarza i przyjacielskiej zachęty. Któregoś dnia głodówki strażnicy zaczęli wdzierać się do cel w przeważającej liczbie i po prostu bić wynędzniałych ludzi pałkami i buciorami. Pobili ich więc i głodówka się skończyła. Naiwną wiarę w skuteczność głodówek zawdzięczamy dawnym doświadczeniom i starym książkom. Głodówka zaś jest bronią wyłącznie moralną. Kto po nią sięga, ten zakłada, że jego strażnik nie wyzbył się jeszcze resztek sumienia, albo że boi się on głosu opinii i tylko wtedy głodówka ma znaczenie. Carscy strażnicy więzienni byli jeszcze zieloni. Jeśli więzień zaczynał głodówkę, przejmowali się, wzdychali, troszczyli o niego, przenosili do szpitala. Przykładów jest mnóstwo, ale nie im jest poświęcona ta praca. To wręcz śmieszne, ale wystarczyło, że Walentynow głodował przez 12 dni i uzyskał nie jakąś tam ulgę, lecz bezwarunkowe wypuszczenie na wolność w okresie śledztwa i wyjechał do Szwajcarii, do Lenina. Nawet w orłowskim centralniaku katorżniczym każda głodówka kończyła się niezmiennie sukcesem. Więźniowie z pomocą głodówki uzyskali złagodzenie reżimu w 1912 roku, a w 13 dalsze ustępstwa, w ich liczbie prawo do wspólnych spacerów wszystkich katorżników politycznych. Spacery te tak mało były widocznie zakłócane przez nadzorców, że więźniom udało się dzięki temu skompilować i przesłać za mury swój apel do ludu rosyjskiego. Podkreślam, chodzi o apel wystosowany przez więźniów skazanych na ciężkie roboty, który został opublikowany. To już człowiek rozdziawia gębę. Kto tu zwariował? W 1914 roku w numerze pierwszym czasopisma Wiestnik Katorgi i Syłki, a sam ten Wiestnik to mało, może by też u nas spróbować podobnej publikacji. W 1914 roku kosztem 5 dni głodówki, co prawda bez wody, Dzierżyński i 4 jego towarzyszy uzyskali zaspokojenie wszystkich swoich licznych żądań dotyczących warunków pobytu w więzieniu. Prócz cierpień sprawianych przez sam głód, głodówka nie groziła aresztantowi żadnymi innymi kłopotami. Nie można go było za głodówkę pobić, postawić drugi raz przed sądem, powiększyć mu wyrok, rozstrzelać, ani wysłać etapem. Wszystko to poznali więźniowie w późniejszym okresie. Podczas rewolucji 1905 roku i w latach następnych aresztanci poczuli się w takim stopniu gospodarzami więzień, że nie fatygowali się nawet, aby proklamować głodówkę, lecz albo niszczyli więzienne sprzęty, tak zwana obstrukcja, albo posuwali się do tego, by ogłaszać strajk, chociaż wydawałoby się, że nie ma to w ich wypadku sensu. Tak na przykład w mieście Nikołajew w 1906 roku 197 aresztantów z miejscowego więzienia proklamowało strajk uzgodniony oczywiście z towarzyszami z zewnątrz. Z okazji tego strajku ci towarzysze wydrukowali ulotki i zaczęli zwoływać codziennie wiece pod bramami więzienia. Wiece te, aresztanci zaś rozumie się samo przez się asystowali przy nich, bo okna niczym nie były zasłonięte, miały zmusić administrację do przyjęcia żądań strajkujących. Następnie ci z ulicy i ci stojący przy okiennych kratach śpiewali chórem rewolucyjne pieśni. Ciągnęło się to bez żadnych przeszkód, a był to rok porewolucyjnej reakcji, przez 8 dni pod rząd. 9 dnia wszystkie żądania aresztantów zostały przyjęte. Podobne akcje miały wówczas miejsce również w Odessie, Chersoniu i Jelizawietgradzie. Zwycięstwa były wtedy łatwe. Dobrze byłoby sprawdzić przy okazji, jak przebiegały głodówki za czasów rządu tymczasowego. Ale cóż, tych kilku bolszewików, którzy między wypadkami lipcowymi a rebelią Korniłowa siedzieli w więzieniu, Kamieniew, Trocki, trochę dłużej Raskolnikow, nie miało widać powodu do proklamowania głodówek. W latach dwudziestych na budującą historię głodówek pada cień. Oczywiście zależy z czyjego punktu widzenia. Ten szeroko znany i zdawałoby się tak skuteczny sposób walki zaczyna być stosowany, co byłoby zrozumiałe nie tylko przez oficjalnie uznanych politycznych, lecz również przez nieuznanych za takich KR-ów, artykuł 58, i przez rozmaite przypadkowe elementy. Jednakże jakoś stępiły się te strzały, tak niegdyś głęboko drążące, albo może przechwytywała je zaraz w locie jakaś żelazna ręka. Co prawda, przyjmowane są jeszcze pisemne deklaracje o rozpoczęciu głodówki i niczego wywrotowego w nich się tymczasem nie widzi. Ale wprowadzane są w życie nieprzyjemne nowe zasady. Głodujący powinien być odizolowany w specjalnej pojedynce, w butyrkach, w baszcie Pugaczowa. O głodówce nie powinien wiedzieć nie tylko skory do wiecowania świat zewnętrzny, nie tylko sąsiednie cele, ale nawet ta cela, w której protestujący siedział aż do tej chwili. Wszak to również jakaś społeczność i od niej też powinien być odcięty. Przepis znajduje uzasadnienie w tym, że administracja powinna mieć pewność, iż głodówka przeprowadzana jest w sposób rzetelny, że towarzysze z celi nie dokarmiają cichcem głodującego. A jak to było sprawdzane dawniej? Wierzono na słowo honoru. Mimo to można było jeszcze w tych latach osiągnąć drogą głodówki uznanie jakichś osobistych żądań. W początkach lat 30. zaznacza się nowy zwrot myśli państwowej w stosunku do problemu głodówek. Bo i na co zdały się państwu nawet takie osłabione, izolowane, na poły zduszone głodówki? Czy nie bliżsi będziemy ideału, jeśli założymy, że aresztanci w ogóle nie mają własnej woli ani możliwości podejmowania własnej decyzji, bo wszak myśli za nich i decyduje administracja? Tak, chyba tylko tacy więźniowie mogą mieć prawo do istnienia w nowym społeczeństwie. W początkach lat 30. przestano zatem przyjmować, uzasadnione nawet, deklaracje o rozpoczęciu głodówki. Głodówka jako sposób walki więcej nie istnieje, oznajmiono w 32 roku Katarzynie Olickiej i wielu jeszcze innym. Władze skasowały głodówki i basta. Ale Olicka nie podporządkowała się i głodówkę rozpoczęła. Pozwolono jej głodować w pojedynczej celi 15 dni i nocy. Następnie zabrano ją do szpitala, gdzie celowo stawiano przed nią mleko i suchary. Jednakże nie poddała się pokusie i 19 dnia odniosła zwycięstwo. Otrzymała prawo do dłuższych spacerów, czytania gazet i paczek politycznego Czerwonego Krzyża. Nieźle trzeba było się wysilić, żeby dostać te dozwolone przez prawo paczki. A w ogóle był to sukces drobniutki i zbyt wielkim kosztem osiągnięty. Olicka wspomina również bezmyślne głodówki przeprowadzane przez innych więźniów. Niektórzy głodowali po 20 dni, aby dostać zatrzymaną w administracji paczkę albo po to, aby móc sobie dobrać innego towarzysza spacerów. Czy to warto? Przecież w więzieniu nowego typu nie może człowiek odzyskać raz utraconych sił. Prawosławny sekciarz Kołoskow zabrał się do głodówki i 25 dnia umarł. Czy w ogóle można sobie pozwolić na głodówkę w więzieniu nowego typu? Przecież strażnicy nowego typu, korzystając z przywilejów sekretu i tajności, prowadzili takie oto potężne środki przeciw głodówkom. Po pierwsze, bezgraniczną cierpliwość administracji. Poznaliśmy ją już przy omawianiu poprzednich przykładów. Po drugie, wprowadzanie w błąd to także konsekwencja tajności. Kiedy każdy krok staje się wiadomy korespondentom gazet, wprowadzanie w błąd wcale nie jest łatwe. W naszych zaś warunkach, dlaczego właściwie nie uciekać się do oszustwa? W 1933 roku w chabarowskim więzieniu Czebotariow głodował przez 18 dni, żądając, aby zawiadomiono rodzinę o miejscu jego pobytu. Przyjechali z KWZD, on nagle zaginął i niepokoił się o żonę, która o niczym nie wiedziała. 17 dnia odwiedził go zastępca naczelnika OGPU kraju Chabarowskiego, Zapadny, oraz chabarowski prokurator naczelny. Już ze samych rang widać, że długie głodówki nie były zjawiskiem tak znowu częstym. Pokazali mu oni kwit telegraficzny. Widzicie, żona zawiadomiona. Przez to skłonili go do zjedzenia bulionu. Kwit zaś był fałszywy. Dlaczego jednak zajęły się sprawą aż tak wysokie szarże? Nie o życie Czebotariowa im chodziło. Najwidoczniej w pierwszej połowie lat 30. istniała jeszcze jakaś osobista odpowiedzialność władz za przeciągające się głodówki. Po trzecie, sztuczne odżywianie przemocą. Chwyt ten z pewnością zapożyczono ze zwierzyńca. Stosowany być może też tylko tam, gdzie wszystko jest tajne. W 37 roku sztuczne odżywianie było już, jak się zdaje, szeroko stosowane. Na przykład w czasie grupowej głodówki socjalistów w Jarosławskim więzieniu centralnym 15 jej dnia zastosowano sztuczne odżywianie wobec wszystkich uczestników. Zabieg ten pod wieloma względami przypomina zgwałcenie. Zresztą nie jest niczym innym. Czterech mocnych chłopów rzuca się na słabą ludzką istotę po to, aby pokonać jej opór, pokonać tylko raz. I nie jest ważne, co dalej będzie z tym człowiekiem. Występuje tu, tak samo jak przy gwałcie, element łamania woli. Nie tak będzie, jak ty chcesz, tylko tak, jak ja chcę. I leż, nie sprzeciwiaj się. Usta otwiera się specjalną szpatułką. Rozszerza się otwór między zębami, wprowadza się szlauch. Łykajcie. Jeśli zaś człowiek nie chce łykać, szlauch wsuwa się głębiej i płynny roztwór pompuje się wprost do przełyku. Następnie robi się masaż brzucha, aby więzień nie mógł zwymiotować. Łączne wrażenie zbrukania moralnego, ckliwej słodyczy w ustach i błogiej pełni w żołądku jest rozkosznie miłe. Nauka nie zasypiała gruszek w popiele i opracowane były wkrótce także inne metody karmienia. Przez odbytnicę albo kroplówką przez nos. Po czwarte, nowy pogląd na głodówki. Głodówka jest kontynuacją działalności kontrrewolucyjnej w murach więzienia. Stanowi przeto podstawę do wymierzenia nowej kary. To nowe nastawienie stwarzało możliwość narodzin zupełnie nowej działalności praktycznej więzienia nowego typu, ale pozostało raczej w dziedzinie pogróżek. I rzecz jasna, niepoczucie humoru przeszkodziło ich realizacji, lecz chyba lenistwo. Po co to wszystko, skoro wystarczy cierpliwie odczekać? Cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość sytego wobec głodnego. Gdzieś w środku 37 roku nadeszła dyrektywa. Administracja więzienia już więcej zupełnie nie odpowiada za wypadki śmierci podczas głodówki. Zniknął ostatni ślad osobistej odpowiedzialności. Teraz by już nie przyszedł żaden naczelny prokurator do Czebotariowa. Co więcej, aby również funkcjonariusze śledczy nie doznawali żadnych cierpień dusznych, zalecono, aby dni głodówki wszczętej przez więźnia śledczego nie były zaliczane do przewidzianych terminów śledztwa. To znaczy, należy nie tylko uważać, iż żadna głodówka nie miała miejsca, ale nawet traktować te dni jako spędzone na wolności. Niech jedynym uchwytnym skutkiem głodówki będzie wycieńczenie aresztanta. Innymi słowy, chcesz zdychać, to zdychaj. Arnold Rapaport miał nieszczęście podjąć głodówkę w archangielskim więzieniu wewnętrznym akurat w momencie nadejścia tej dyrektywy. Była to głodówka szczególnie ciężka, więc zdawałoby się, tym większe powinna była zrobić wrażenie, mianowicie sucha, bez wody. Trwała 13 dni. Porównać tylko te 5 dni, przez które w ten sam sposób głodował Dzierżyński, zresztą nie w samotnej celi i zakończone zwycięstwem. I w ciągu tych 13 dni do pojedynki, gdzie go przeniesiono, wpadał tylko czasem felczer. Nie przyszedł zaś ani razu lekarz, ani też nikt z administracji, choćby po to, aby zapytać, o co chodzi, co chce on osiągnąć tą głodówką. Aż do końca nikt go o to nie spytał. Jedynym przejawem zainteresowania ze strony straży było przeprowadzenie starannej rewizji w pojedynce, przy której zabrano mu schowano szczyptę machorki i kilka zapałek. Tymczasem Rapoport protestował w ten sposób przeciw pastwieniu się nad nim śledczego. Do swojej głodówki przygotował się naukowym sposobem. Otrzymawszy wcześniej paczkę, jadł tylko masło i obwarzanki, czarnego zaś chleba nie brał do ust już od tygodnia. Doprowadził się głodówką do takiego stanu, że dłonie miał niemal przejrzyste. Przypomina sobie, że miał poczucie lekkości i jasności myśli. Poczciwa, zawsze uśmiechnięta strażniczka Marusia weszła któregoś dnia do jego pojedynki i szepnęła: przerwijcie głodówkę, i tak nie pomoże. Dadzą wam umrzeć. Trzeba było tydzień wcześniej zacząć. Posłuchał rady, przerwał głodówkę, nic nie osiągnąwszy. Dano mu przynajmniej grzanego czerwonego wina z bułką, po czym strażnicy przenieśli go na rękach do celi ogólnej. Po kilku dniach znów zaczęły się przesłuchania. Jednakże głodówka nie była zupełnie daremna. Śledczy zrozumiał, że Rapoport ma dość siły woli i że nie boi się śmierci, więc też śledztwo zelżało. — Patrzajcie, to z ciebie taki wilk? — powiedział mu śledczy. — A wilk — przytaknął Rapoport — i waszym psem nigdy nie będę. Rapoport jeszcze raz później rozpoczął głodówkę, tym razem w kodłaskim więzieniu tranzytowym, lecz miała ona odcień raczej komiczny. Oznajmił, że żąda wznowienia śledztwa i że nie pójdzie dalej z transportem. Na trzeci dzień przyszli po niego. Zbieraj się, etap rusza. Nie macie prawa, ja głoduję. Wówczas czterech zuchów podniosło go z ziemi, zaciągnęło do łaźni i wrzuciło tam jak wór. Po łaźni tym samym sposobem odnieśli go na wachtę. Trudna rada. Rapoport dźwignął się jakoś i powlókł się za maszerującym etapem. Przecież za plecami miał już psy i bagnety. W ten sposób więzienie nowego typu odniosło zwycięstwo nad burżuazyjnymi głodówkami. Silny nawet człowiek nie miał już żadnej innej możliwości przeciwstawienia się machinie więziennej prócz samobójstwa. Ale czy samobójstwo to sposób walki, czy to nie kapitulacja? Eserka Katia Olicka uważa, że znaczenie głodówek jako metody walki poderwane zostało poważnie przez trockistów i komunistów idących ich śladem do więzień. Ze zbytnią łatwością proklamowali je i ze zbytnią łatwością je przerywali. Nawet Smirnow, ich przywódca, jak twierdzi Olicka, przed moskiewskim procesem 4 dni głodował, ale szybko się poddał i przerwał głodówkę. Podobno przed rokiem 1936 trockiści z zasady odrzucali wszelki rodzaj głodówek przeciw władzy sowieckiej i nigdy nie udzielali poparcia głodującym eserom i esdekom. Na odwrót, zawsze żądali dla siebie poparcia od eserowców i esdeków. W 1936 roku w transporcie karagońsko-kołymskim nazywali zdrajcami, prowokatorami tych, którzy odmawiali podpisu pod ich telegramem do Kalinina z protestem przeciw wysłaniu awangardy rewolucji, to znaczy ich, na Kalymę. Niechaj historia oceni, czy słuszny to zarzut, czy też niesłuszny. Skądinąd nikt ciężej nie zapłacił za głodówki niż trockiści. Do ich głodówek i strajków w obozach przejdziemy jeszcze w dalszej części. Łatwe proklamowanie i przerywanie głodówek jest zapewne w ogóle charakterystyczne dla natur zapalnych, emocyjnych.